Tu Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś przed mikrofonem, już nie sama, dołącza do nas mój i państwa dzisiejszy gość, dr Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Temat ważki, a mianowicie niedawno, w zasadzie na świeżo można by powiedzieć, został opublikowany raport o polskim rynku książki, który został wykonany na zlecenie Instytutu Książki właśnie. Został przygotowany przez Polską Sieć Ekonomii. Grzegorzu, no pozwolisz, że zadam ci pytanie, mogłoby się wydawać, że oczywiste, ale chyba potrzebne na otwarcie tej rozmowy, czyli skąd potrzeba, po jakim czasie obserwacji potrzeba stworzenia czy zlecenia takiego właśnie raportu?
To jest dość oczywiste. Tak. Instytut Książki jako instytucja zajmująca się przestrzenią literacką, animująca tę przestrzeń, stwarzająca za pomocą programów własnych i programów zleconych przez organizatora, czyli przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu animowanie przestrzeni literackiej i tworzenie dla niej najlepszych warunków po to, żeby rozwijała się twórczość literacka, po to, żeby podmioty i indywidualne, instytucjonalne działające na przykład na rynku książki mogły działać dobrze. Więc jak tylko przejąłem stery w Instytucie Książki po połączeniu dwóch innych instytucji, czyli Instytutu Książki Starego oraz Instytutu Literatury, doszedłem do wniosku, że musimy zająć się polem literackim także od strony badań. Musimy sprawdzić, w jaki sposób ta przestrzeń funkcjonuje. Pytanie, jakie sobie zadałem, było następujące. Mianowicie postanowiłem sprawdzić, w jaki sposób układają się relacje pomiędzy podmiotami, które tworzą łańcuch rynku książki. Miałem też takie bardzo mocne przekonanie, że musimy spojrzeć na całość, nie tylko na części, ale na całość, dlatego że jest to po prostu system naczyń połączonych. W związku z czym pytanie brzmiało następująco, które z podmiotów zajmują w tej przestrzeni pozycję dominującą, a które pozycję podporządkowaną i co z tego wynika? Dlaczego tak jest i co z tego wynika? No i zaczęliśmy prowadzić najpierw namysł wewnętrzny. Przeprowadziliśmy taką własną analizę. Oczywiście dyskusja na temat przestrzeni literackiej trwa od dziesiątków lat. To nie jest tak, że dopiero teraz ona się zaczyna.
Tak, tak.
Natomiast postanowiliśmy najpierw zrobić taki namysł wewnętrzny i potem w wyniku tego namysłu zaczęliśmy szukać instytucji, która mogłaby nam takie badanie przeprowadzić. Zrobiliśmy rozeznanie, sprawdzaliśmy, w jaki sposób instytucje na przykład skupiają socjologów, socjolożki literatury zajmowały się w ostatnich latach polem literackim. Padło na ekonomistów, także dlatego, że zależało nam na trochę świeższym, innym spojrzeniu. Chcieliśmy po prostu uchwycić mechanizmy, które ekonomiczne, które determinują sposób funkcjonowania rynku książki.
No zwłaszcza kiedy mówimy o rynku, rynek chyba wprost kojarzy się z ekonomią, więc wydawałoby się to dość naturalnym wyborem, prawda, żeby wreszcie zająć się twardymi danymi, a nie dyskusją, która no, głównie właśnie opiera się o literatów.
Naturalnie, że ekonomiści są tutaj, ekonomistki, eksperci zajmujący się ekonomią są tutaj bardzo potrzebni do tej dyskusji. Rzadko ich zapraszano do niej w przeszłości. Istotne jest to, że nie chodzi o jedną grupę. Chodzi o pisarki i pisarzy, chodzi o wydawców i wydawczynie, chodzi o dystrybutorki i dystrybutorów, chodzi o księgarki i księgarzy, czytelniczki i czytelników. Te wszystkie grupy są ze sobą bardzo mocno połączone. Od tego, co dzieje się na linii wydawca-dystrybutor, zależy to, co stanie się pomiędzy czytelniczką a pisarką, na przykład wtedy, gdy czytelnik pójdzie do księgarni, żeby kupić sobie książkę. Będzie musiał za tę książkę zapłacić. No i teraz pytanie jest takie, co składa się na tę cenę i dlaczego? Czy ta cena jest za wysoka, czy ta cena jest za niska? A jeśli jest za niska, to w jaki sposób ją podnieść tak, żeby zyskali wszyscy, a nie tylko jedna grupa?
Zacznę od danych, które pojawiły się w raporcie, które postawiły przede mną takie pytanie co do zaangażowania bądź chęci włączenia się w szerszą dyskusję, którą proponujecie czy do której zapraszacie. Na 422 rozesłane ankiety otrzymaliśmy odpowiedzi od 77 podmiotów. I zatrzymałam się na tym, bo uderzające jest to, że nie ma nawet połowy tej grupy, którą zaprosiliście do współudziału czy współtworzenia tej ankiety. Czy macie jakieś wnioski związane z tym, dlaczego de facto stosunkowo mała grupa tych podmiotów podjęła się tego zadania?
Tutaj jest potrzebny komentarz z perspektywy kogoś, kto prowadzi badania. Ja sam jestem socjologiem literatury. Takie badania w ostatnich 10 latach prowadziłem 4 takie duże projekty badawcze, albo w nich uczestniczyłem jako badacz, albo je koordynowałem. Otóż z perspektywy socjologicznej tego rodzaju odpowiedź nie jest zaskakująca. Co więcej, ona daje wciąż szansę na bardzo głębokie zbadanie wszystkich mechanizmów i procesów, które w tej przestrzeni zachodzą. To jest reprezentatywność na poziomie 20%. Zwykle jest ona mniejsza. Ta reprezentatywność jest na poziomie 6-7%, czasem nawet 5%. To jest pierwszy komentarz. To nie jest też tak, że w badaniu chodziło o to, ażeby mieć wysoką reprezentatywność statystyczną, ponieważ badanie jest jakościowe, a nie tylko ilościowe. Więc tu nie jest tak, że wyniki tego badania przez taką, a nie inną liczbę podmiotów, które odpowiedziały, są zaburzone. Natomiast z faktu, że tak jednak niewielka liczba osób decyduje się na udostępnienie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania, no coś wynika. I to jest bardzo dobre pytanie, naprawdę znakomite, jedno z najlepszych, jakie można w tym kontekście zadać. Dlaczego interesariusze i interesariuszki, dlaczego podmioty działające dokładnie w tej przestrzeni nie chcą się podzielić informacjami na temat tego, co dzieje się na co dzień w ich firmach, w jaki sposób wygląda ich praca, jak wygląda ich działalność i z jakimi problemami się mierzą. Ankieta została przygotowana i przeprowadzona w taki sposób, żeby była jak najmniej zobowiązująca nie tyle merytorycznie, ile czasowo dla osób, które w niej biorą udział. Ona była ankietą internetową, to było tak, że można to było wypełnić zdalnie. Zadbano o to, żeby dla osoby odpowiadającej był odpowiedni komfort. Więc oczywiście zakładam, że część podmiotów po prostu miała inne rzeczy na głowie i dlatego nie odpowiedziała, ale ten argument ma bardzo krótkie nogi. Nie można wytłumaczyć za jego pomocą wszystkiego. Moje podejrzenie, moja intuicja jest następująca. Sytuacja w polskim rynku książki jest złożona, skomplikowana do tego stopnia, że część podmiotów nie chce się dzielić z innymi tymi informacjami, dlatego że z reglamentowania informacji na temat swojego sposobu działania czerpie też jakieś korzyści, korzyści polegające na tym, że po prostu nie zdradza konkurencji, co się u nich dzieje. To się wydaje oczywiste, no ale dlaczego mielibyśmy innym udostępniać wiedzę na temat naszych sposobów działania? Otóż inne dziedziny, takie jak na przykład prasa, ze względu na regulacje, które dla nich obowiązują, są po prostu zmuszone raportować, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy danego czasopisma. Z tego wszystkiego bardzo wiele wynika. Dzięki takiej wiedzy możemy mnóstwo rzeczy takich merytorycznych wydobyć. Możemy na przykład przygotować pewne strategie działania całego obszaru. Więc mam takie podejrzenie, że być może ta powściągliwość ma coś wspólnego nie tylko z podejściem indywidualnym podmiotów, ale także z pewnymi mechanizmami, które działają w całym obszarze.
To nie napawa optymizmem już na wejściu. W związku z tym jednym z rozwiązań byłoby stworzenie takiej regulacji, która, jak powiedziałeś, zobowiązywałaby do tego, żeby tymi danymi się dzielić. To sprawiałoby, że można reagować.
Uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy taka myśl, taka idea pojawia się na stole, wówczas niektóre instytucje wydawnicze na przykład mają od razu niepokój, no bo gdy wszystkie dane sprzedażowe dotyczące wszystkich książek zostaną ujawnione, no to ktoś może sobie pomyśleć, okej, to w takim razie inni będą wiedzieć, co się u mnie sprzedaje i na przykład autorka, autor, którą ja wydaję, zostanie podkupiony przez inną oficynę. No ale tak z drugiej strony na to
ale
patrząc.
To się i tak wydarza, ciśnie mi się na usta, więc nie wiem, czy to powinno być argumentem w takiej dyskusji, prawda?
Ja nie mówię o usprawiedliwieniu w tej chwili.
Tak, tak,
ja
oczywiście.
Ja rekonstruuję pewną logikę, która może się za tym kryć. Otóż, no ale z drugiej strony spójrzmy na to w ten sposób. Jesteśmy w takim momencie, w którym mechanizmy społeczne, przemiany społeczne w ogóle, naprawdę bardzo mocno determinują sposób funkcjonowania instytucji wydawniczych, instytucji dystrybutorskich i kondycję autorki, autora. Czy nie jest tak, że długofalowa praca z autorką bądź autorem, zakładająca nawet moment jakiegoś wahnięcia, jedna książka się może nie sprzedać, czy ta długotrwała praca nie będzie bardziej życiodajna dla wszystkich, nie tylko dla samej autorki, dla samej osoby autorskiej, ale dla po prostu również czytelnika i czytelniczki. Dzięki takim danym również moglibyśmy mieć do tego dostęp, do takiej wiedzy moglibyśmy mieć dostęp i moglibyśmy także stabilizować tę sytuację. No inna jeszcze rzecz, na przykład dowiedzielibyśmy się wtedy, jaka jest rzeczywista popularność poszczególnych tytułów, poszczególnych książek. I dlaczego, moglibyśmy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na przykład książka, która jest bardzo ambitna, co do której na przykład, nie wiem, krytyczki i krytycy wiedzą, że ma ogromną wartość merytoryczną, nie jest popularna wśród odbiorczyń, odbiorców literatury? Co za tym stoi? Co się za tym kryje? Odpowiedź na pytanie, no tak, no nie jest popularna, bo nikt jej nie chce czytać, jest żadną odpowiedzią, dlatego że style odbioru, nasze nastawienie wobec pewnego typu literatury, nasze zaangażowanie lekturowe, to wszystko jest również jakoś determinowane przez dodatkowe czynniki, takie jak na przykład omówienia krytyczne w prasie. Czy one są wystarczające, czy ich brakuje. Przeniesienie punktu ciężkości na działalność influencerek i influencerów. Ona jest potrzebna, ona jest naturalna, niemniej jednak
jest
nie
też
jest
jedną
wcale
składową.
Tak, powinna być jedną składową, a nie powinna być składową dominującą.
Tak.
No i dzięki takim danym moglibyśmy sobie odpowiedzieć na szereg pytań, które co pozwoliłoby lepiej opiekować się całym tym obszarem, co pozwoliłoby interweniować. Ja jestem głęboko przekonany, że dzięki temu książka, ambitna literatura, która jest nam kulturotwórcza, która jest nam potrzebna, miałaby łatwiejszą drogę do obiegu społecznego. Ta droga teraz jest bardzo długa, dla niektórych pozycji jest ona wręcz niemożliwa do przebycia.
Jest to prawdą i też siła ciężaru, że tak powiem, siła w ogóle jest przełożona, zdaje się, na literaturę, która, co do której zakładamy, że się sprzeda, że będzie na przykład świetnie prezentowana w social mediach, to jest w zasadzie to, co powiedziałeś, czyli pewna dominanta, która się wytworzyła ze względu na dostępność albo łatwość przekazu w social mediach, no sprawia, że to są książki, które stają się, czy okładki stają się wiralowe, w związku z tym szybciej docierają, czy łatwiej docierają do szerokiej grupy odbiorców. Inaczej jest z literaturą, nazwijmy to piękną, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, tak naprawdę trochę parafrazuję to, co powiedziałeś. Jest hasło w raporcie oligopol i zdaje się, że to jest wyjątkowo niepokojące podsumowanie, z którym nie ma już sensu dyskutować. Czy mamy jakieś rozwiązanie, żeby doprowadzić do normalizacji tej sytuacji? Bo to jest chyba ogromne wyzwanie przed rynkiem książki.
Osoby, które stworzyły na zamówienie Instytutu Książki ten dokument, wskazują na dominującą pozycję części podmiotów działających na rynku książki. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o dystrybutorów, ale to nie są jedyne podmioty dominujące. Ta przewaga sprowadza się do tego, że no przede wszystkim chodzi o marże handlowe, przede wszystkim chodzi o ten moment, w którym jedno z ogniw decyduje, że marża będzie tak duża, przez co oczywiście inne podmioty muszą natychmiast podporządkować się regułom ekonomicznej gry. Innym takim przykładem działania tego mechanizmu jest, to jest bardzo niepokojące, mianowicie mamy coś takiego jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Mm-hmm. W ramach tego programu przeznaczane są świetny program, potężny, z ogromnym funduszem na rozwój czytelnictwa w Polsce, od infrastruktury, czyli od budowania bibliotek, przez zakupy biblioteczne, zarówno do bibliotek, które działają w przestrzeni publicznej, jak i te, które działają w przestrzeni edukacyjnej, szkolnej, działania promocyjne i tak dalej, i tak dalej. To jest świetny, duży program. Właśnie teraz trwają prace nad jego kolejną edycją, która powinna ruszyć od w styczniu 2026 roku. Mm-hmm. No i teraz w ramach tego programu mamy pieniądze na zakup nowości bibliotecznych. To są pieniądze konkursowe, to znaczy biblioteki muszą zgłosić się do tego programu, ażeby pozyskać dodatkowe, zaznaczam, środki na zakup nowości bibliotecznych. Muszą też wykazać wkład własny. Teraz te dodatkowe środki są wykorzystywane na zakup w następującym trybie. W związku z tym, że mamy ustawę o finansach publicznych, która zobowiązuje instytucje do racjonalnego wydatkowania pieniędzy, co jest absolutnie konieczne, tak, i całkowicie tak, słuszne, biblioteki chcą kupić jak najwięcej nowości wydawniczych po jak najniższej cenie. Problem polega tylko na tym, że tego rodzaju ofertę mogą im zapewnić tylko wybrane firmy działające w tym obszarze. W związku z czym pieniądze publiczne trafiają do kilku prywatnych przedsiębiorstw. I teraz niby wszystko się zgadza, no bo tak, największa liczba nowości, najniższa cena uzyskana, ustawa o finansach publicznych i jej dyrektywy wskazania wypełnione i tak dalej, i tak dalej. No ale czy nie jest tak, że ten obszar, o którym rozmawiamy, czyli obszar kultury literackiej, to jest specyficzny rynek, nie zachowujący się, znaczy zachowujący się bez regulacji tak jak inne, ale który wymaga pewnych doregulowań, no bo te pieniądze publiczne powinny trafić do jak największej liczby podmiotów, które współtworzą kulturę literacką, czyli całą tę aurę, która decyduje o tym, co my myślimy o książce, jak my z nią współpracujemy. No, tego rodzaju pytania rodzą się od razu, gdy czytamy zapisy raportu. Propozycje rozwiązań, które pojawiają się w tym raporcie, bo ten raport nie stawia tylko diagnoz,
tak,
on również prezentuje rekomendacje rozwiązań. Tutaj wśród tych najważniejszych rekomendacji znajduje się ustawa o ochronie rynku książki. Osoby odpowiadające ten raport proponują, żeby wprowadzić jednolitą cenę książki, obowiązek przekazywania danych rynkowych, utworzenie funduszu stabilizacyjnego dla rynku książki oraz certyfikowanie księgarni kameralnych jako instytucji kultury. Proponują także kodeks dobrych praktyk rynku książki i pilne postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z tym, co zostało zaobserwowane. No i taki jeden z najradykalniejszych, może nie ma sensu tego hierarchizować. Mm-hmm. Jeden z pomysłów to jest powołanie spółdzielni księgarskiej przez uczestników rynku. To są rozwiązania zaproponowane przez nich. One wymagają po pierwsze przedyskutowania w gronie interesariuszy. Polska Izba Książki zamierza tego rodzaju warsztaty przeprowadzić u siebie. Jest też od 2 tygodni zespół do spraw pola literackiego powołany przez ministrę Hannę Wróblewską, ministrę kultury i dziedzictwa narodowego. No i oczywiście te rekomendacje również trafiły, jestem częścią tego zespołu, już trafiły na warsztat i są tam, cały ten raport został przeanalizowany, konkretne działania będą podejmowane.
Radio Kraków Kultura.
przed mikrofonem Georgi Negry, bo się ze mną dr Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki. Rozmawiamy o opublikowanym właśnie raporcie Instytutu Książki, przygotowanym przez Polską Sieć Ekonomii pod tytułem Jeszcze książka nie zginęła, tu pytajnik. Grzegorzu, pomyślałam sobie, że jeśli pozwolisz, oczywiście przeczytam dosłownie kawałeczek tego raportu. Twórczynie i twórcy literatury, chciałabym, żebyś później nam troszkę rozwinął tę opowieść, zwłaszcza jeśli chodzi o definicję. Autorki i tłumacze literatury są początkiem całego łańcucha wartości na rynku książki, tworząc treści, które następnie trafiają do odbiorców w formie książek. Mimo tej fundamentalnej roli, ich pozycja zawodowa charakteryzuje się niepewnością zatrudnienia, niską opłacalnością pracy i silną zależnością od pozostałych ogniw łańcucha wartości. W Polsce około 3000 osób to zawodowi twórcy lub twórczynie literatury. Podobnie jak inni twórcy kultury i sztuki, stanowią oni grupę zawodową szczególnie narażoną na prekarne warunki pracy. W ubiegłym roku miesięczna mediana przychodów z pracy artystycznej twórczyń i twórców literatury wyniosła zaledwie 2,5 tysiąca złotych brutto, przy minimalnym wynagrodzeniu krajowym na poziomie 3545 złotych brutto i średniej pensji na poziomie 7155 złotych brutto. Społeczne postrzeganie twórczości literackiej jako realizacji pasji czy hobby, a nie pełnoprawnej pracy zawodowej, prowadzi do dalszej marginalizacji praw pracowniczych i ekonomicznych tej grupy. To jest dla mnie w ogóle basis tak naprawdę dyskusji o tym, że oczywiście książka jest dobrem kultury, ale też ktoś ją musi stworzyć. Bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam to pierwsze zdanie. Początek całego łańcucha wartości na rynku książki. Równocześnie wciąż mamy dylematy, czy pisarz, pisarka to zawód. Rozumiem, że nie mogło się obyć bez podania wprost i nazwania rzeczy po imieniu. Tak, pisarka i pisarz to jest praca i można być zawodowcem w tej dziedzinie, a jeśli wykonuje się pracę, to wymaga się wynagrodzenia.
Absolutnie tak. Sprostuję jedną rzecz. My uznajemy książkę, my, ja i tak, ty na przykład tutaj w tej tak, rozmowie oczywiście. Za dobro kultury, tak. Ale ona ustawowo dobrem kultury nie jest.
Właśnie dlatego, jest też, tak, tak.
Mhm. To jest też jeden z problemów. Ani dlaczego nie jest dobrem kultury? Dlatego, że ustawodawca nie uznał jej za dobro kultury. To jest jedyna sensowna odpowiedź. Nie jest traktowana jako wyjątkowy artefakt, który ma kulturotwórczą rolę. Oczywiście ma, ale ze względu na jej sposób funkcjonowania, czyli że jest po prostu także obiektem rynkowym, jest także dobrem, które wchodzi w obieg ekonomiczny, no nie znalazła się po prostu w tym gronie. Powiem tak, mówimy bardzo często o rozwoju czytelnictwa, jak najsłuszniej. Dlatego, że od poziomu czytelnictwa, od sposobu, w jaki ludzie uczestniczą w praktykach lekturowych, zależy bardzo wiele, niemal wszystko. Takim jesteśmy społeczeństwem, jak czytamy. Tak funkcjonujemy i współpracujemy ze sobą, jak obcujemy z książkami. Natomiast w samym sercu tego wszystkiego, w samym centrum znajduje się książka i stojąca za nią osoba autorska. Bez tego, bez tych ludzi, którzy tworzą literaturę i bez samych książek, no nie będziemy mogli skutecznie promować czytelnictwa, bo nie będziemy mieli co promować. Więc od warunków, w jakich funkcjonują autorki i autorzy, zależy wszystko. Lata temu francuski socjolog Bernard Lahire opublikował taką pracę, w której wskazywał na podwójne życie osób autorskich, osób pisarskich. Co to znaczy? To znaczy, że rozpoznał pewien fundamentalny problem polegający na tym, że twórczość autorska, twórczość literacka, twórczość kreatywne działania podejmowane przez osoby piszące nie przynoszą im wystarczających dochodów, ażeby zapewnić im godziwy byt. W związku z czym osoby te są zmuszone do prowadzenia również innej, dodatkowej działalności. Co się z tym wiąże? Co z tego wynika? Wynika z tego coś bardzo niebezpiecznego, mianowicie ci z Państwa, którzy piszą, którzy interesują się literaturą, pewnie od razu potrafią sobie wyobrazić konsekwencje takiej sytuacji, ale dla tych, którzy nie mają na co dzień kontaktu z pisarkami, pisarzami, wyjaśniam. To jest naprawdę bardzo ciężka praca, wielogodzinne, codzienne, stałe zaangażowanie, którego efektem jest konkretne dzieło. Jeśli ktoś musi łączyć tę aktywność z czymś jeszcze innym, no to rzecz jasna ma to fundamentalny wpływ na to, po pierwsze, co tworzy i jak tworzy, ale także jak funkcjonuje. To jest gigantyczny stres. Rozpięcie pomiędzy działalnością kreatywną i działalnością inną działalnością zarobkową, czasami wykraczającą poza działalność kulturalną, no to jest po prostu źródło ogromnego napięcia, obciążenia, przytłoczenia dla osoby, która w ten sposób, która tworzy literaturę.
Tak.
I jeśli ta sytuacja, że pisarka, pisarz musi zajmować się jeszcze czymś innym, będzie się pogłębiać, jeśli intensywność tego jest zbyt duża, no to skutkuje to jednym. Inny francuski socjolog, Pierre Bourdieu, posługiwał się takim pojęciem iluzjo. To się kojarzy z iluzją, czyli z jakimś po prostu urojeniem, ale tak naprawdę etymologicznie oznacza stopień zaangażowania w jakieś działanie. Jeśli jesteśmy przekonani o jego sensowności, to angażujemy się całkowicie i robimy wszystko, żeby zrealizować cel. Jeśli wiemy, że to, co robimy, ma sens, jeśli to, co robimy, jest pożądane przez innych, jeśli to, co robimy, przyniesie innym zysk w postaci kulturowej, duchowej i ekonomicznej, wtedy po prostu czujemy, że powinniśmy to robić i angażujemy się z całą mocą. Kiedy prowadzimy takie podwójne życie, no to stopień tego iluzjo odpowiedzialnego za literaturę, za pracę pisarską po prostu spada. Innymi słowy, jeśli jako społeczeństwo zależy nam na tym, żeby ktoś opowiadał nasze historie, a jest nam to absolutnie niezbędne do tego, żeby być tym społeczeństwem, żeby być wspólnotą, tak, no to powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby los pisarek i pisarzy był jak najlepszy. To jest zawód, nie dlatego, proszę Państwa, jest to zawód, że ci ludzie po prostu traktują literaturę jako coś zwyczajnego. Nie, jest zawód dlatego, że ta opowieść, która syci naszego ducha, również musi powstać na skutek konkretnych działań pracowych. Ci ludzie muszą być w dobrym sztosie, muszą dobrze funkcjonować społecznie, emocjonalnie i społecznie, muszą mieć siłę, muszą mieć narzędzia, żeby w trybie wielogodzinnej pracy pisarskiej dostarczyć nam tę opowieść, która potem dla nas będzie pracowała na wielu bardzo różnych poziomach.
Bardzo często też, kiedy mówi się o, czy dyskutuje się wykonywanie pracy twórczej przez pisarzy i pisarki, zapomina się, że to nie jest tylko ten mit, w którym ktoś duma i myśli nad komputerem już w dzisiejszych czasach najpewniej, chociaż wciąż są osoby, które piszą ręcznie. Natomiast to jest, co też jest bardzo istotne, żeby byśmy mieli jasność, sam proces myślowy. Natomiast to jest też ogromna praca często poszukiwania źródeł, tak zwanego researchu, rozmów, wyjazdów. To nie bierze się po prostu znikąd i to wszystko wymaga nakładu zarówno czasu, energii, ale też przecież finansów.
Naturalnie my kreatywność, twórczość łączymy przede wszystkim z zaangażowaniem talentu i on jest absolutnie tutaj niezbędny, żeby ten efekt w postaci dzieła był inspirujący, ale tak, elementy całego procesu, instrumenty potrzebne do jego realizacji, to wszystko jest czasochłonne, obciążające materialnie i wymaga wsparcia. Jeśli jest tak, że autorka i autor, czyli ci, bez których absolutnie nie mamy w ogóle podstaw mówić o kolejnych ogniwach łańcucha rynkowego i łańcucha kulturowego, zarabiają najmniej, no to coś od razu
coś
jest,
nie działa. Znaczy,
od razu widzimy, że coś jest nie tak. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, no tak, ale przecież jak jest na drugim poziomie, w tym drugim etapie wydawca, to on ma potężną infrastrukturę, musi opłacić pracowniczki, pracowników i tak dalej. To jest jasne. To nie chodzi o to, żeby tworzyć konflikty wewnętrzne. Chodzi o to, żeby za pomocą odpowiednich regulacji doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten podział zysków będzie bardziej zrównoważony. Z raportu wynika bardzo jasno, że tej równowagi po prostu nie ma. podział dochodów jest zbyt niezrównoważony, przez co nie możemy utrzymać właściwej biblioróżnorodności, a ona jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli zadbać o jakość relacji społecznych. To nie jest tylko kwestia tego, że ktoś nie dostanie książki i nie będzie mógł spędzić z nią kilku miłych chwil, chociaż nie ma nic złego w tym, żeby właśnie tak organizować swój
tak
czas
było wolny.
Zachęcam do tego nawet, żebyśmy po prostu cieszyli się literaturą i traktowali ją jako doświadczenie po prostu
miłe i przyjemne.
Amatorek i amatorów, którzy po prostu czerpią frajdę ze spędzania wolnego czasu w ten sposób. Ale chodzi o coś więcej, mianowicie od jakości tej literatury naprawdę zależy jakość naszych relacji społecznych, bo ktoś opowiada nam naszą historię. Ta historia jest nam potrzebna po to, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy, żebyśmy się mogli kłócić o naszą tożsamość jednostkową i zbiorową, żebyśmy mogli z innymi nawiązywać głębokie relacje i interakcje i lepiej współdziałać jako ludzie należący do pewnej wspólnoty społecznej, a może nawet wspólnoty narodowej. Czemu nie? Nie bójmy się tego słowa.
To zanim będziemy puentować pytaniem o wspólnotę, a w zasadzie ja cię będę o to prosić, i o ewentualne kłótnie, chciałabym się zatrzymać na jednolitej cenie książki, która absolutnie rozpala dyskusję, prowadzi je do żywiołowej, żeby nie nazwać tego inaczej, wymiany zdań i myśli. To rozwiązanie nie jest nowe. To rozwiązanie, które... No właśnie, dlaczego wciąż wzbudza kontrowersje?
No, dlatego, że wydaje się, iż ta blokada ceny na jakiś okres, bo tu nie chodzi o to, żeby ta jednolita cena książki została wprowadzona na cały czas, tylko na jakiś czas, na przykład na pół roku, na rok. Wydaje się, że to doprowadzi do wahnięć skutkujących na przykład tym, że cena książki wzrośnie.
No to już mamy odpowiedź, bo wiemy, że już w tym momencie cena książki jest zawyżona, więc raczej jednolita cena książki miałaby sprawić, że ta cena się obniży.
W punkt, Georgino, w punkt, dlatego że to nie jest tak, że książka nie jest warta swojej ceny. Jeśli za nią stoi tak wiele osób, oprócz tej osoby autorskiej, jeszcze redaktorki, redaktorzy, korektorzy, ilustratorzy, ludzie, którzy to składają, czy jest cały szereg osób, które trzeba...
Projektanci okładek, korektorzy, no to jest cała machina. Jeszcze chciałam, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo na dosłownie momencik, bo jeśli już rozmawiamy o cenie, to również w raporcie jest zdanie, które wprost wskazuje, że respondentki i respondenci nie wskazują nieczytania jako takiej drogi właśnie przez to, że cena jest zaporowa. To jest brak czasu, to jest wybór innej rozrywki na przykład w danym momencie, ale nie cena. I wydaje mi się, że to też warto powiedzieć w tym momencie rozmowy.
Jasne, ale też bardzo nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zakup książek. Ja pracuję jako...
Oczywiście.
Prowadzę warsztaty czytelnicze w różnych grupach i wiem dobrze, że jest grupa ludzi zaangażowanych w lekturę, która nie może sobie po prostu pozwolić na wydawanie takich pieniędzy i nie możemy tej grupy ignorować. Nie
Oczywiście.
Możemy zakładać, że to jest po prostu grupa, która musi sobie jakoś poradzić. Nie powinniśmy do tego podchodzić w ten sposób. Ale jest jeszcze inny aspekt, mianowicie w tej chwili cena książki jest zawyżana, dlatego że ta nierównowaga pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha działań rynkowych prowadzi do tego, że aby zamortyzować wysokie marże handlowe, na przykład rabaty na kolejnych etapach, wydawca musi ją po prostu sztucznie zawyżyć. Więc to nie jest kwestia tego, że wydawca robi to po to, żeby opłacić wszystkich sowicie.
Ba, tylko robi żeby to po zarobić, to. Bo to jest najczęstszy argument. Może mówmy tak, jak pojawiają się komentarze chociażby w przestrzeni social mediów. To nie jest tak, że ten pazerny wydawca, żeby zgadzało mu się konta bankowego, po prostu tę kwotę zawyża. Może tak, przepraszam, że tak kolokwialnie tutaj, że tak powiem, usadzam tę wypowiedź, ale mam takie poczucie, że może warto tak to zaznaczyć.
Mechanizmy, które decydują o tym, że cena wynosi tyle, ile wynosi, są bardzo zróżnicowane. Przypominam o tym, że autorka, autor otrzymują najmniej. Więc to jest kwestia naprawdę pilnego zrównoważenia dochodów na każdym z etapów tego procesu. Tylko dzięki temu będziemy w stanie z nadzieją myśleć o rozwoju rynku książki, a to jest nam wszystkim potrzebne. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, która może być tutaj taką rodzajem pewnego impulsu, który powstrzymuje ludzi przed zaangażowaniem się we wsparcie tego rozwiązania. Mówimy teraz bardzo dużo o deregulacjach, prawda? Pan premier zapowiedział działania zespołu pod przewodnictwem pana Brzoski, który szuka sposobu na deregulację pewnych segmentów gospodarki. To jest dobry ruch, dlatego że nasza gospodarka ma mnóstwo takich regulacji przestarzałych, które nie odpowiadają dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Pomyślmy o tym w ten sposób, to jest moja propozycja. Deregulujmy gospodarkę świetnie, tak żeby ona po prostu lepiej działała i doregulujmy pewne obszary kultury. Nic na tym nie stracimy, to jest moja odezwa do pana Brzoski, żeby wziął pod uwagę tę jedną rzecz, mianowicie, że kultura nie jest rynkiem jak każdy inny. Łączy sobie elementy, które niekoniecznie ze sobą całkowicie spójnie się uzgadniają. Jeśli potraktujemy ją tylko i wyłącznie jako kolejną dziedzinę, którą można urynkowić, no to ona się po prostu zachowa w ten sposób, że będą w niej działały podmioty osiągające przewagę i ci najmocniejsi, najsilniejsi po prostu wezmą najwięcej, co poskutkuje tym, że twórcy, twórczynie kultury będą po prostu w złej kondycji. No i nie będziemy po prostu mogli tą kulturą konkurować o wartości również z innymi. Ta konkurencja jest potrzebna. Nie chodzi o to, żebyśmy nie konkurowali, tylko chodzi o to, żebyśmy konkurowali w zdrowy sposób, w zrównoważony sposób, no i żeby powstawały kolejne dzieła. Więc moja odezwa jest taka. Okej, jest klimat na to, żebyśmy szukali deregulacji, deregulujmy gospodarkę, doregulujmy pewne obszary kultury, w tym rynek książki, który tego bardzo, bardzo mocno potrzebuje.
Zwłaszcza, że również w raporcie znajdziecie państwo chociażby przykłady z innych krajów europejskich, co też pokazuje, że to nie jest tak, że przebudzenie czy wieloletnie dyskusje na polskim rynku książki są zawieszone w próżni i nie mają kogo obserwować, ale też no, mamy jak wyciągać wnioski na już sprawdzonym działaniu na innych rynkach, co jest dość istotne, jak mi się wydaje.
Ależ naturalnie, to nie jest tak, że poruszamy się w całkowitej pustce. W różnych krajach, gdzie przecież działają bardzo prężnie rozwijające się gospodarki, te sprawy są od wielu lat regulowane. Obecnie 15 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej posiada regulacje rynku książki. Są to kraje zarówno zachodu, jak i wschodu, północy i południa. Rozwiązania są bardzo różne. W niektórych krajach są ustawy, w niektórych krajach są umowy branżowe. Są takie kraje, gdzie mamy zarówno ustawy, jak i umowy branżowe, dzięki czemu relacje pomiędzy podmiotami są dużo bardziej bezpieczne i zrównoważone. No więc mamy bardzo wiele przykładów, na podstawie których jesteśmy w stanie z naprawdę wielką pewnością powiedzieć, że tego rodzaju rozwiązania są dla literatury życiodajne, potrzebne i życiodajne.
To zmierzając do końca, zostawiłam sobie kodeks dobrych praktyk jako jeden z elementów, który wspierałby czy walczył o regulację tego, co się w tym momencie dzieje, a z czego nie jesteśmy zadowoleni, jak państwo słyszą, a po przeczytaniu raportu będą już o tym przekonani. Wskazujecie, że będzie to jedno z najtrudniejszych zadań, o ile nie najtrudniejsze, bo tutaj chodzi o to, żeby głos środowiska niejako był jednomyślny. Czy to jest w ogóle możliwe?
Nie jest możliwe. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby osoby funkcjonujące w autonomicznych, prywatnych podmiotach zaczęły myśleć tak samo. Mają prawo myśleć inaczej, mają prawo prowadzić swoje biznesy w inny sposób. Tylko no, jeśli wkraczamy na teren kultury, to powinniśmy Ja mam taki odruch natychmiast. Powinniśmy natychmiast przejść na tryb odpowiedzialności zbiorowej, odpowiedzialności za całość. Dlatego bardzo często mówię o takiej międzyśrodowiskowej czy panśrodowiskowej lojalności. Możemy założyć, kiedy będziemy myśleć bardzo prosto o rynku książki, że w określonym czasie, w określonym momencie, w określonych warunkach, okolicznościach społecznych duże podmioty, które po prostu radzą sobie w tej sytuacji, jaką mamy teraz, mogą obejść się bez podmiotów mniejszych, ale długofalowo stracą na tym wszyscy. Wszyscy będziemy stratni, dlatego że dzięki temu, że mamy na przykład małe kameralne księgarnie w różnych miejscowościach, gdzie organizowane są spotkania autorskie, debaty, gdzie jest bardzo dużo działań kulturalnych. Te instytucje, księgarnia kameralna bardzo często działa jak mała instytucja kultury. Tam jest potężny ferment, ponieważ tworzy się środowisko. Sam wielokrotnie prowadziłem środowisko literackie, sam wielokrotnie prowadziłem warsztaty w takich miejscach i zapewniam Państwa, że zysk z tego jest po prostu potężny. Nie tylko zysk ekonomiczny dla osoby prowadzącej, która bardzo często jest po prostu pasjonatką, przekracza wszystkie swoje granice po to, żeby ten biznes utrzymać. To nie jest tylko podmiot gospodarczy jak zwykły sklep, to jest po prostu podmiot gospodarczy prowadzący działalność kulturalną na bardzo wysokim poziomie. I teraz tak, co stracimy, kiedy nie będziemy mieli księgarni? Od tego, jak patrzymy na książkę, jak ją postrzegamy, zależy to, powtórzę to, jak żyjemy. Jeśli jest tak, że wchodzimy do sklepu i oczekujemy, że herbata, kawa czy jakieś inne dobra potrzebne nam do codziennego życia są elegancko poukładane na półkach, żebyśmy mogli wybrać te, które są nam najbliższe, te, które chcemy, których chcemy. Jeśli tego oczekujemy, to dlaczego nie przeszkadza nam fakt, że książki są w takich sklepach umieszczone w wielkich koszach, splątane, zbełtane, chaotycznie po prostu tam wrzucone? Co jest takiego, proszę Państwa, w nas, że herbata ma być poukładana, a książka może być po prostu porozrzucana? Co to o nas mówi? Moim zdaniem mówi coś bardzo niepokojącego. I teraz od sposobu, w jaki my patrzymy na... Wyobraźmy sobie, że, nie wiem, przychodzimy tam z dzieckiem, tak? I chcemy, żeby to dziecko czytało. Bardzo często spotykam się z osobami, jako aktywista proczytelniczy, bardzo często spotykam się z osobami, które żalą mi się, że nie wiedzą, w jaki sposób mają zadbać o to, żeby ich dzieci czytały. Tak. No, wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzimy z tym dzieckiem do sklepu i to dziecko od najmłodszych lat obserwuje sytuację wokół siebie i widzi, że rzeczy potrzebne na co dzień są elegancko poukładane, natomiast książki są po prostu zbełtane. Co dla takiego dziecka ten przekaz znaczy? Ten przekaz znaczy jedno, mianowicie, że o książkę nie trzeba dbać. Jeśli jest
no
tak,
że nie jest na tyle ważna,
dokładnie,
żeby być traktowana jak należy.
Dokładnie tak. To nie jest tak, proszę Państwa, że nasze działania społeczne, indywidualne i zbiorowe są naturalne. My robimy to, do czego jesteśmy nawykowo przyzwyczajani. Robimy, angażujemy się w sprawy, o których ktoś nam powiedział, że są ważne i uznaliśmy je po prostu za istotne. Podam jeszcze jeden przykład. Jeśli jest tak, że mamy sprzedawców internetowych, którzy mogą sobie pozwolić na grę ceną, dzięki czemu czytelniczka, czytelnik, konsument może tę książkę zakupić taniej. Wydaje się to świetnym, cywilizacyjnym asetem. Zmieniły się warunki, mamy nową technologię, mamy nowe sposoby spedycji. No tak, ale teraz zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli chodzi o sprzedaż internetową, to bardzo często jest ona stymulowana przez działanie algorytmów, których celem nie jest stymulowanie wymiany kulturowej, tylko jak największy zysk. Algorytm profiluje nasze zakupowe odruchy, nad którymi nie mamy całkowitej kontroli. Nie jest tak, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, co robimy. Reagujemy na pewne impulsy i teraz te impulsy kształtują nasz popyt. Jeśli jest tak, że ten popyt będzie wyprofilowany w bardzo określony sposób, to, co, do czego to doprowadzi? Do ograniczenia wspomnianej przeze mnie wcześniej biblioróżnorodności, dlatego że firmy takie jak wydawnictwa czy firmy dystrybucyjne będą odpowiadały na ten wyprofilowany przez algorytmy popyt, w związku z czym ostatecznie wpłynie to na politykę wydawniczą poszczególnych oficyn. Stracimy na tym wszyscy, dlatego że różnorodność oferty wydawniczej będzie po prostu mniejsza. Nie jest, proszę Państwa, tak, że w przestrzeni publicznej potrzebujemy tylko tych podmiotów, które są w stanie grać na przykład ceną. To nie jest wniosek właściwy. Potrzebujemy miejsc, w których książka jest celebrowana, w których książka jest pokazywana jako coś absolutnie wyjątkowego. Bo tylko od sposobu, w jaki ta książka tam jest pokazywana nam, zależy to, co my o niej będziemy myśleć i jak z innymi będziemy o niej rozmawiać, jak ją będziemy po prostu traktować.
Siłą rzeczy w swoim podsumowaniu też odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego tak wiele czasu, i mam wrażenie, że jest to zauważalne również na antenie Radia Kraków Kultura, poświęcamy dyskusji dotyczącej księgarni kameralnych i miejsc, w których właśnie celebrujemy nie tylko książki, ale też dyskusje, które wokół nich się rodzą i wspólnoty również tymczasowe, które w ogóle mają szansę zaistnieć dzięki temu, że chcemy dyskutować, a książka ma swoje miejsce. Proszę Państwa, ja Państwa odsyłam do tego raportu, bo chciałabym, żebyśmy się nim zajęli, chciałabym, żebyśmy się z nim zapoznali i chciałabym, żeby to nakręciło kolejną dyskusję o tym, jak ważna jest książka w naszym życiu, co myślę, że z wypowiedzi Grzegorza Jankowicza wybrzmiało i jest bardzo czytelne. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Gratuluję pracy. No i wiem, że wiele wyzwań przed Wami, także jedyne, co mogę zrobić, to oczywiście trzymać kciuki, a Państwa namawiać do tego, żeby po prostu się angażować. Bardzo Ci dziękuję.
Czy mogę powiedzieć jeszcze jedno zdanie?
Ależ możesz.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Często słyszę w ostatnich dniach właśnie gratulacje, że taki raport został przez nas zamówiony i przygotowany. Proszę Państwa, ja na to patrzę trochę inaczej. To jest nasz obowiązek jako Instytutu, żeby angażować się w tego rodzaju działania. Ja bym chciał, żeby wszystkie gratulacje zawsze spływały do tych, którzy podejmują właściwe decyzje dotyczące tej sfery. Właściwe decyzje zakupowe, właściwe decyzje wsparcia. Gratulacje powinny zawsze pojawiać się wtedy, kiedy konkretne działanie doprowadzi już do zmian, życiodajnych zmian dla całego tego obszaru. Więc ja oczywiście dziękuję, że Państwo życzliwie traktujecie naszą działalność, natomiast zachowuję tutaj większy dystans i pewną skromność, dlatego że naszym celem nie jest tylko opublikowanie raportu, naszym celem nie jest tylko zainicjowanie dyskusji, chcielibyśmy także po prostu doprowadzić do zmiany tych warunków, poprawić te warunki dla wszystkich, którzy angażują się w działalność literacką.
Tu Radio Kraków Kultura.